A więc serdecznie Was witam na kolejnej części listu do Kolosan. Wiecie, że jesteśmy w drugim rozdziale. Chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz drugi rozdział listu do Kolosan. Będziemy dzisiaj czytać trzy wersety. 13, 14 i 15 werset, które są zapisane w drugim rozdziale, tak? Tutaj przygotowałem dla Was wersety, żebyście nie musieli biegać po Biblii, to jest o wiele łatwiej, wtedy będzie... Proszę? Jeszcze jeden, tak? I chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na drugim rozdziale listu do Kolosan, tak? I przeczytamy sobie na początek te trzy wersety. Werset, tak jak powiedziałem, 13, 14 i 15. Proszę bardzo. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, czyli z Chrystusem, pamiętamy, tak? Z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. A więc zobaczcie, pamiętacie, że ostatnio zakończyliśmy w ten sposób, tamten 12 werset, pamiętacie, był o chrzcie, tak? I mówiliśmy na ostatnim naszym spotkaniu, pochylając się nad tą poprzednim fragmentem listu do Kolosan, mówiliśmy tak. Umarliśmy z Chrystusem, wraz z Nim zostaliśmy pogrzebani i wraz z Nim zostaliśmy wzbudzeni z martwych. Amen. Przez Jego śmierć to się dokonało. Jego śmierć to jest nasza śmierć. Chrystus, który oddał swoje życie za nas, umarł, a my umarliśmy razem z Nim. Chrzest jest obrazem nie tylko śmierci i pogrzebu, ale pamiętacie, jak się 12 werset kończy? Wzbudzeni jesteśmy wespół z Nim przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. A więc chrzest jest obrazem śmierci, pogrzebu i naszego zmartwychwstania. Mamy przed sobą, słuchajcie, obraz martwego człowieka. Uśmierconego duchowo przez grzech. Prawda? Wszyscy zgadzacie się z tym, tak mówili z Efezem, że w grzechach naszych umarliśmy, prawda? Mamy przed sobą obraz tego martwego człowieka, który został uśmiercony przez grzech i znajduje się w sytuacji beznadziejnej. Bo co może zrobić martwy człowiek, tak? Zobaczcie, w tych wersetach, które przygotowałem, przeczytajmy Efezjan 2,12 najpierw. Byliście w tym czasie bez Chrystusa. Taki to jest czas. Dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Tak było? Pamiętacie swój czas, kiedy tak właśnie było w naszym życiu również, prawda? I co może zrobić martwy człowiek? Martwy człowiek leży w trumnie i właściwie jego sytuacja jest beznadziejna. Nie może po prostu zrobić nic. A więc możemy powiedzieć, że to nowe życie, to wzbudzenie z martwych, to życie od nowa, tak? To nowe życie jest absolutnie od początku do końca dziełem potężnej łaski. Dziełem potężnej łaski Bożej. Dlaczego potężnej? Bo umarliśmy, a On wzbudził nas z martwych. Bo ta potęga tej łaski pokonuje śmierć. Dlaczego łaski? Dlatego, że w żaden sposób na to nikt z nas nie zasłużył. Że dostaliśmy to po prostu, że dostaliśmy coś, na co po prostu w ogóle, ale to w ogóle nie zasłużyliśmy. Prawda? A więc nasze nowe życie, i to jest warto, wiecie, żebyśmy pamiętali, jest absolutnie i wyłącznie dzięki potężnej Bożej łasce. Oto ten stary człowiek, słuchajcie, ten stary człowiek, tak, ten, który martwy był w grzechach, tak, ten stary martwy człowiek, martwy z powodu grzechu, teraz w Chrystusie, przez śmierć Chrystusa, umiera dla grzechu. Zobaczcie, martwy umiera dla grzechu. To jest pewien paradoks, nie? Ale on teraz umiera dla grzechu. Umiera wraz z swoimi grzechami i pożądliwościami, jak mówi Paweł. I co dalej? Rodzi się nowy człowiek. Odziany w świętość i sprawiedliwość Chrystusa. Zobaczcie, byłeś martwy, ale jego śmierć spowodowała twoją śmierć dla grzechu. Po to, abyś mógł być odziany w śmierć, w sprawiedliwość i świętość Chrystusa. Uwaga! Zostaliśmy ożywieni z Chrystusem. Amen. Tak jak z Nim umarliśmy, tak i z Nim zostaliśmy ożywieni. Byliśmy umarli i zgubieni, ale teraz, czytajmy teraz list do Efezjan, 2:13, on się zaczyna od tego wytłuszczonego, ale teraz na tych naszych kartkach, tak? Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie jak bliscy przez krew Chrystusową. To, czy ktoś jest żywy, słuchajcie, czy ktoś jest martwy, nie zależy od tego, czy on chodzi, ma pracę, ma dzieci, żonę. Czy ktoś jest żywy, czy martwy, zależy od jego relacji z Bogiem. Prawda? Zobaczcie, jak pięknie to Jezus powiedział przy powieści o marnotrawnym synu. Tu mamy fragment napisany z listu Łukasza, 15:24. Jest tam napisane tak. Dlatego, że ten syn mój był umarły. Czy syn prawdziwie umarł naprawdę fizycznie? Nie. On po prostu porzucił dom ojca i odszedł z domu ojca i grzeszył, tak? Żył w sposób niemoralny. Żył z dala od ojca. Żył z dala od jego miłości. Ale zobaczcie, co tutaj ta przypowieść mówi. On mówi, ten syn mój był umarły, a teraz, kiedy wrócił, ożył. Zginął, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Prawda? A więc zobaczcie, to, czy jesteś żywy, czy martwy, nie polega na tym, czy jeszcze oddychasz, prawda? Czy jeszcze czujesz, czy jeszcze widzisz, czy jeszcze słyszysz, ale polega to na tym, gdzie jesteś. Poza domem ojca wszyscy są martwi. Bóg w tej sprawie nie ma zupełnie względu na osobę. W Rzymian 3:30 czytamy, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych, jak? Przez wiarę. A więc to, co jest istotne, to jest wiara w obydwu przypadkach. Nie obrzezanie, czy nie obrzezanie fizyczne, tak? Ma to znaczenie. Ale w obu przypadkach Bóg mówi, to wiara jest tym, co nas usprawiedliwia i zbawia. Bóg nie ma tutaj względu na osobę. Żydzi być może chcieliby powiedzieć, ale my jesteśmy ludem przymierza, ale my jesteśmy tymi, którzy mają z Panem Bogiem układ. Ale Paweł cały czas uczy. Bóg nie ma względu na osobę. Dla niego nie ma Żyda ani Greka, wolnego ani niewolnego, kobiety, mężczyzny, tak? Ale są tylko ci, którzy przez Chrystusa znaleźli się w domu Ojca. Albo ci, którzy bez Chrystusa pozostają poza domem i są martwi. Ponadto jeszcze by Paweł powiedział, pamiętacie nasz ostatni wykład? Nie jesteście wcale nieobrzezani. To nieprawda. Ci, co mówią, że jesteście nieobrzezani, nie macie racji. Nie mają racji. Bo być może nie jesteście obrzezani fizycznie obrzezką dokonaną ręką ludzką na ciele. Może nie. Jeżeli nie jesteś Żydem, to prawdopodobnie. Albo muzułmaninem, to prawdopodobnie nie jesteś, tak? Ale to nieprawda, że jesteś nieobrzezany. Tak? Bo pamiętacie, co mówiliśmy wtedy? Otóż nasze obrzezanie to śmierć Chrystusa i nasza śmierć z Nim. Prawda? To jest nasze prawdziwe obrzezanie. Obrzezanie niedokonane ręką ludzką na ciele, gdzie kawałek ciała człowieka umiera, ale prawdziwe chrystusowe obrzezanie, gdzie umiera cały człowiek. Dwa kolejne wiersze. Ten 13 mówiliśmy już, prawda? I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. I 14 i 15 werset mówią o tym, czego Chrystus dokonał na krzyżu. Obydwa te wersety zaczynają się od czasownika. Najpierw jest powiedziane wymazał, a potem rozbroił. Co wymazał, co rozbroił? Po pierwsze, wymazał jest tu napisane obciążający nas list dłużny. Rozbroił natomiast na ziemskie władze i zwierzchności, które znowu są tutaj, prawda? Pamiętacie, już kilka razy o nich czytaliśmy. A więc zobaczcie, te dwa kolejne wiersze pokazują na dzieło Chrystusa na krzyżu. Człowiek przez grzech został odsunięty od Boga, od Bożej obecności. Został usunięty z domu Bożego, prawda? Pamiętacie ten obraz, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli? Zostali wypędzeni z przedoblicza Bożego, tak? A jeszcze na dodatek postawił Bóg tam anioła, żeby przypadkiem do głowy nie przyszło, żeby wrócić, nie? A więc zostali usunięci z przedoblicza Bożego i nie mogli z powrotem wrócić do Bożej rodziny, tak? I na przeszkodzie temu powrotowi człowieka do Boga stały dwie rzeczy. Właśnie te dwa rzeczy, tak? Po pierwsze, list dłużny, tak? Zaraz za chwilę o nim będziemy mówić. Po drugie, nadziemskie władze i zwierzchności. Tak? List dłużny, który zwracał się przeciwko człowiekowi z wymaganiami, których on spełnić w żaden sposób nie mógł. Był to list dłużny, który mówił o jakimś długu, którego człowiek w żaden sposób nie mógł spłacić. Nie stać go było na spłatę tego długu. Po drugie, na przeszkodzie stały nadziemskie władze i zwierzchności, które przez grzech zaczęły mieć przystęp do życia człowieka. Tak? I brały go w niewolę. A więc przeczytajmy na ten 14 werset i pomówimy troszeczkę o tym obciążającym liście dłużnym, tak? Czytamy. Wymazał Chrystus na krzyżu, kiedy umierał, tak? To co zrobił? Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Taki jest opis tego. Spróbujmy zobaczyć, co to jest. A więc tutaj jest takie słowo greckie, które brzmi hierografon, czyli coś zapisane ręką, rękopisem, tak? I to odnosi się do takiego zwyczaju prawnego, gdzie wierzyciel spisywał długi jakiegoś człowieka, tak? Swojego dłużnika, a na końcu ten dłużnik podpisywał to. Mówi, jak gdyby stwierdzał, tak, to prawda, jestem ci to winien. Rozumiecie, tak? Czyli w ten sposób polegał ten list dłużny. Dzisiaj może można by było to porównać do umowy z bankiem, nie? Bank ci udziela pożyczki, tam tyle, a tyle, kredytu jakiegoś, tak? A ty podpisujesz umowę, ten cały podpisujesz, tak? Tyle właśnie jestem winny temu, a temu bankowi, tak?
Zgadzam się
na te warunki, mam to oddać, rzeczywiście czynię się przez ten podpis dłużnikiem tego banku, prawda? I tutaj chodzi o coś takiego. I teraz zobaczmy, co to był za list dłużny? Co to był za list dłużny, który został spisany, tak? Zwracał się z jakimiś wymaganiami przeciwko człowiekowi? A człowiek go podpisał. Żeby mieć dobry obraz tego, słuchajcie, sięgnijmy do Starego Testamentu, do drugiej Księgi Mojżeszowej, 24 rozdział 23 werset, tam macie zapisane, nie? I zobaczcie, tam się jest taka scena, się odbywa, o której kilka razy już mówiliśmy, kiedy Mojżesz schodzi, tak? Przychodzi i mówi, co Bóg mu powiedział, tak? I tam jest napisane, albowiem przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, tak? Usłyszał wszystkie prawa Boże od Boga, tak? I przyszedł teraz, obwieścił je ludowi. Mówi, to Bóg mówi, tak? I co dalej jest? Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Zobaczcie. Został odczytany list dłużny, tak? Mówi, to człowiek jest winny Bogu. A co oni zrobili? Oni podpisali ten list, nie? I mówią, tak, to prawda, to jesteśmy dłużni, to będziemy się tu starać oddać, nie? Co się wtedy stało? Pamiętacie? Okazało się, że to, co podpisali, tego nie byli w stanie oddać. Nie było możliwości takiej. Żaden z ludzi nie mógł zwrócić tego długu. Bo rzeczywiście tak jest. Słuchajcie. Człowiek przez grzech staje się dłużnikiem Boga. Prawda? Czasami ludzie chcieliby Boga traktować jako dłużnika, tak? Bóg powinien to, Bóg powinien tamto. Ja dałem tyle, więc Bóg powinien mi oddać. Ale przez grzech. To człowiek stał się dłużnikiem Boga. Prawo, zakon, tak? Tylko ten Bóg co zrobiło? Potwierdziło. Zobaczcie, czy zanim, jeżeli ktoś komuś był winny pieniądze, czy zanim ten list dłużny był spisany, to on był nie był mu winny? Był, prawda? Ale ten list spisywano po co? Aby ten Bóg potwierdził. Tak samo i przed zakonem. Grzech był, tak? Ale prawo zostało nadane po co? Aby to potwierdzić. I udało się prawo potwierdzić grzech człowieka? Bardzo wyraźnie, prawda? Zakon pokazał, że rzeczywiście człowiek jest grzesznikiem. Że święte, doskonałe prawo Boże jest absolutnie poza jego zasięgiem. Ten dług, którego człowiek nie mógł spłacić, skazywał człowieka na śmierć, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Wymagania tego listu dłużnego, zakonu, prawa stały się ciężarem nie do uniesienia. Okazało się, że nikt nie jest w stanie tego długu spłacić. Dlatego Paweł mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Prawda? Wymagania tego listu stały się ciężarem nie do uniesienia. Ale uwaga, co się dzieje. Na krzyżu Chrystus, ten list tutaj jest jak napisane, wymazał. Na krzyżu ten list Chrystus wymazał. Pytanie jest, słuchajcie, jak? Jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Otóż wziął postanowienia tego dokumentu na siebie. On sam w nasze miejsce, tak, stał się dłużnikiem. Wziął na siebie nasz dług. Wziął postanowienia tego dokumentu na siebie. Wziął go tam, na krzyż. Postanowił, to on postanowił ten dług za nas spłacić. Tylko w ten sposób ten list mógł być wymazany. Dlaczego? Bo my nie byliśmy w stanie zapłacić tego, tak? A więc on, święty, doskonały Boży Syn, on jedynie, stać go było na to, tak? Moglibyśmy powiedzieć, jeżeli trzymamy się tego języka finansowego, jedynie jego było stać na to, aby ten dług spłacić. Nie podlegał śmierci, bo był święty, a jednak poszedł na śmierć i w ten sposób spłacił nasz dług. Choroba grzechu przyszła przez jednego, uczy list do Rzymian, prawda? Przez Adama. I uleczona może być. I uwolnieni możemy być też tylko przez jednego. Przez Jezusa Chrystusa. Jako drugi Adam, tak? O Jezusie jest powiedziane jako o drugim Adamie w liście do Rzymian, a w pierwszym liście do Koryntian wręcz jest napisane, że jest to ostatni Adam. A więc uwaga, innych Adamów już nie będzie. Był pierwszy, przez którego grzech przyszedł na świat i my wszyscy podlegamy grzechowi śmierci przez niego, tak? I jest drugi Adam, Jezus Chrystus, przez którego możemy być uwolnieni, przez którego możemy być oswobodzeni. I uwaga, ten drugi Adam, Biblia też uczy, jest Adamem ostatnim. Już żadnego innego Adama nie ma potrzeby, aby był, tak? Dlaczego? Dlatego, że pełnię mamy w Nim, w Jezusie Chrystusie. Otóż ten drugi Adam, Jezus Chrystus, wziął przekleństwo grzechu na siebie, tak? Czytamy to w liście do Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I w liście do Koryntian 2, tak, jest napisane, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zobaczcie, Chrystus stał się grzechem, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością. Luther nazywa to cudowną zamianą. Tak? Przekleństwo na sprawiedliwego, błogosławieństwo dla winnego. To się właśnie stało na krzyżu Golgoty, prawda? Ten obciążający nas list dłużny, ten zwracający się ze swoimi wymaganiami list dłużny, Jezus wziął na siebie. Cały dług wynikający z tego listu został wzięty na niego i w ten sposób ten dług został wymazany. Tak? Prawo, zakon stał na przeszkodzie, jeśli chodzi o nasz powrót do Boga. Tak? Nie mogliśmy wrócić do Boga ze względu na prawo, bo prawo mówiło tylko święty może obcować z Bogiem, tak? A święty jest kto? I tutaj prawo mówiło, tak? I każdy człowiek, który porównywał się do tego prawa, okazywało się co? Że nie jest święty i nie może przebywać w Bożej obecności. Ale Chrystus usunął tą przeszkodę, wziąwszy wymagania całego prawa na siebie. I teraz co się dzieje? Słuchajcie. Żydzi nie muszą już żyć pod ciężarem nie do uniesienia. Pamiętacie, jak Piotr mówi, przemawia na Soborze Jerozolimskim, 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, mówi: nasi ojcowie nie... dlaczego nie mamy nakładać na pogan ciężary, których nasi ojcowie nie mogli unieść? Prawda? Ci, którzy chcieli włożyć jarzmo prawa na pogan, usłyszeli od Piotra, dlaczego mamy nakładać na nich ciężary, których nasi ojcowie nie mogli unieść. I to jest prawda dla Żydów. Prawo stało się ciężarem nie do zniesienia. Prawda? Jarzmo, którego nie mogli unieść. Pan Jezus przyszedł do nich z dobrą nowiną. Jarzmo moje jest miłe. Mówił do tych biednych faryzeuszy, do tych biednych ludzi, którzy obciążeni ponad miarę prawem wymyślali różne sztuczki, aby udawać przed sobą, że są w stanie. Prawda? Ale było to jarzmo nie do uniesienia. Piotr to zrozumiał. W Chrystusie on to już zrozumiał. Dlaczego mamy nakładać na pogan ciężary, których nasi ojcowie nie mogli unieść? A więc zobaczcie, Chrystus usunął wymagania prawa, które dla Żydów stały się ciężarem nie do zniesienia. A dla pogan? Dla pogan prawo już nie, poganie już przez prawo nie są trzymani z dala od ludu Bożego. Co prawo mówiło? Że poganie, tak, jest z dala. Że on musi się stać Żydem. Że Bóg ma wzgląd na osobę. Że Żydzi tak, a poganie nie. Prawo już nas nie potępia teraz, tak? Ale co? Ale jego wymagania są dla nas teraz, stały się dla nas teraz obietnicami, które Bóg w nas wypełnia. Wierzycie w to? Że prawo to już nie są ciężary, których nie możemy unieść. Ale prawo to są obietnice, które Bóg w nas wypełnia. Paweł tak pisze o tym w liście do Rzymian, 8 rozdział od 1 do 4 wersetu. Że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Więc zobaczcie, to jest opisane szczegółowo dzieło Chrystusa na krzyżu, ale po co to się stało? I teraz ten pusty dróg, zobaczcie. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha, tak? Czy zakon umarł? Czy zakon odszedł? Nie. Chrystus oddał swoje życie nie tylko po to, aby zakon przestał nas skazywać na śmierć, ale jeszcze coś więcej jest w tym, słuchajcie. Chrystus oddał swoje życie i posłał swojego ducha po to, aby, uwaga, słuszne żądania, słuszne, święte, doskonałe, cudowne, Boże prawo mogło się dokonywać w naszym życiu. Oto jest znak prawdziwej Ewangelii, słuchajcie. Tak? Prawdziwa Ewangelia, ile razy sobie to powtarzamy, rodzi owoce. Prawdziwa Ewangelia zmienia życie. Prawdziwa Ewangelia nie jest pozbawiona mocy. Nie jest tylko intelektualnym przekonaniem. Nie jest tylko emocjonalnym poruszeniem, tak? Ale ma wpływ na całego człowieka i zmienia życie tego człowieka. Gdzieś Krzysiu Motyka przysłał mi trochę materiałów audio na stronę internetową i mogę słuchać rozmowy Krzysia z Krzysiem. I przypomniałem sobie znowu te wszystkie rzeczy. Przypomniałem sobie starego Krzysia i przypomniałem sobie jego dzisiejsze życie. I widzę jego dzisiejsze życie. I wiecie, co sobie mogłem powiedzieć? Ewangelia Boża nadal, tak jak mówił Paweł, jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Paweł mówi, ten list dłużny został wymazany, już nie jesteśmy dłużnikami, tak? Bo Chrystus za nas zapłacił, ale jest coś więcej. Oto te wymagania stały się obietnicami, które Bóg w nas wypełnia swoją mocą. Tak działa Boża Ewangelia. Przeczytajmy teraz 15 werset, który mówi o innej przeszkodzie, która stała na naszej drodze do Boga, tak? Ona się tam nazywa, to się tam nazywa znów nadziemskie władze i zwierzchności. Znów się pojawiają, słuchajcie, te archai kai exousiai po grecku, czyli władze, nadziemskie władze i zwierzchności. Pamiętacie, już o nich czytaliśmy, jak chwilę zajrzycie, to jest tak. Chrystus je stworzył, pierwszy rozdział, 16 werset. Tak? Pamiętacie, tam jest napisane, że Chrystus stworzył nadziemskie władze i zwierzchności. Po drugie, włada nimi, drugi rozdział, 10 werset. Tak? Że on włada nimi. Jest tak napisane? Niektórzy zaglądają, prawda, Krzysztof? Że on włada nimi, drugi rozdział, 10 werset. A teraz je widzimy rozbrojone, pozbawione mocy. Nadziemskie władze i zwierzchności, które zostały przez dzieło krzyża rozbrojone, pozbawione mocy. Zobaczcie, co się działo w naszym życiu. W liście do Galacjan Paweł pisze do pogan, którzy mieszkali w Galacji tak. Jeśli chodzi o nasz Żydów, podobnie my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołu świata, tak? A do pogan mówi, lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Zgadza się? Tak wygląda życie człowieka, który jest z dala od Boga. Wiele rzeczy w naszym życiu występuje, uwaga, przeciwko jedynemu, legalnemu, prawdziwemu Panu życia, Jezusowi Chrystusowi. Wiele rzeczy w naszym życiu chce zająć Jego miejsce, prawda? I panować nad nami. Stają się one naszymi bożkami, bardzo łatwo stają się one naszymi bożkami. Rzeczy, które chcą panować w naszym życiu. Obiecując nam wolność, biorą nas w niewolę. Cokolwiek to było. Jakaś filozofia? Jakaś religia? Alkohol? Jakieś kłamstwo? Obiecuje nam wolność i bierze w nas niewolę. W niewolę zaczyna nad nami panować. Uzurpuje sobie prawo do panowania nad naszym życiem. Tak? Tym samym chce usunąć z naszego życia jedynego, prawdziwego, jedynego legalnego Pana życia, Jezusa Chrystusa. Te rzeczy chcą przysłonić nam Boga i chcą przysłonić nam Jego potężną łaskę, tak? Utwierdzając nas stale w przekonaniu, że jesteśmy tylko, uwaga, igraszką potężnych jakichś zewnętrznych, nieznanych sił. Prawda? Ludzie przez grzech i nieświadomość otwierają się na takie oddziaływania. Zgadza się czy nie? Na oddziaływania różnych duchowych mocy. Otwierają się na takie oddziaływania i doznają upadku. Te siły używały nawet świętego i doskonałego prawa, aby wiązać człowieka. Prawda? W jaki sposób przez prawo te moce wiązały Żydów na przykład. Żydzi byli związani przez prawo w ten sposób, że byli przez prawo oskarżani. Prawo uwypuklało ich grzech, także stało się dla nich brzemieniem nie do uniesienia. Tak? Żydzi przyjęli kłamstwa na temat prawa. Uwierzyli, że wykonując prawo mogą być zbawieni. I starali się to czynić o własnych siłach. A jeśli chodzi o pogan, to jak prawo przeciwko nim występowało? Poganie przez prawo byli trzymani z dala od społeczności z Bogiem. Tak? Prawo było używane, kłamstwo na temat prawa było używane, że poganin nie, prawda? Bóg ma wzgląd na osobę. Paweł mówi w poprzednim wersecie, że ten list dłużny zwracał się przeciwko nam. Czyli mówi do Kolosan nam, czyli mówi tak, przeciwko wam, poganom i nam, Żydom, prawda? On zwracał się i przeciwko wam, i przeciwko nam. Może na nas działał inaczej? Inne było nasze kłamstwo na temat świętego prawa? Inne było wasze kłamstwo na temat świętego prawa? Ale efekt był ten sam. Żyliśmy w więzach. Doskonałe święte prawo było użyte po to, aby nas zniewolić. Nas obciążyć brzemieniem nie do uniesienia, was trzymać z dala od społeczności Ludu Bożego. Dziś wielu ludzi, słuchajcie, nie widząc tego, czego Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty, chociaż to jest taki oświecony wiek przecież, nie? Tak, wiele wiemy, ale wielu ludzi dzisiaj nie widząc tego, czego Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty, zwraca się w jakiejś rozpaczliwej nadziei, słuchajcie, w jakimś poszukiwaniu na ślepo ku mitycznym wierzeniom, ku różnym wróżbom, horoskopom, jakiejś nauce, pseudonauce, psychologii, parapsychologii, różnym naukom ezoterycznym, jakimś niesamowitym rzeczom, aby chociaż na trochę ukoić pustkę, która jest w sercu człowieka. Prawda? Dzisiaj te władze i zwierzchności nadal mają dostęp do ludzkich serc. Prawda? Człowiek stara się w jakiś sposób oswoić te żywioły świata, o których mówiliśmy już tutaj, prawda? Stara się w jakiś sposób ich oswoić, w jakiś sposób się z nimi zapoznać, co robić, żeby uniknąć swojego losu. Wielu wierzy dzisiaj, że są po prostu produktem tych nadziemskich władz, naturalnych sił, jak się dzisiaj mówi, tak? Żywiołów świata, że są produktem sił natury. Ja pamiętam, kiedyś brałem udział w przedstawieniu w przedszkolu moich dzieci i to było takie ekologiczne przedstawienie. Ja mówię, dobra, ekologiczne może być, nic z tego nie, ale w pewnym momencie jest to taka kwestia, że taka mama jedna grała i mówi tam taki tekst, że coś tam tego matka ziemia. Mówi, nie, słuchajcie. Albo to matka zostanie wykreślona, albo ja nie wiem. No to pominęli to matka, było tylko, że ziemia, prawda? Także zobaczcie, ludzie wierzą dzisiaj, tak? Że zostali stworzeni, ukształtowani przez siły natury. Tym samym odrzucają moralną odpowiedzialność za swoje czyny i za swoje wybory, prawda? Bóg czyni nas odpowiedzialnymi za to, co czynimy i za to, co wybieramy, zgadza się? Amen. Natomiast kiedy ja powiem, ja zostałem ukształtowany tak przez siły natury, więc nie mogę być odpowiedzialny. Tak już po prostu jestem. Tak zostałem ukształtowany. Mało tego, słuchajcie, rzeczy, które by miały kształtować nasz charakter, które by miały nas zmieniać nasz charakter, to uznawane są jako pogwałcenie naturalnych praw człowieka. Dzisiaj nie możesz powiedzieć homoseksualistom, to jest grzech, bo gwałcisz ich naturalne prawa. Prawda? Coraz więcej mamy tego typu wierzeń, tego typu przekonań. Ale nasze życie nie jest igraszką jakichś zewnętrznych sił, słuchajcie, jakichś nieznanych zewnętrznych, potężnych sił. To nie tu jest problem. Problem, prawdziwym problemem jest, uwaga, grzech, który mieszka w nas. Amen. To nie jakieś zewnętrzne, iluzoryczne, nieznane, potężne siły stanowią problem w twoim i w moim życiu. Ale grzech, który mieszka w nas. To jest prawdziwy problem. Być może człowiekowi łatwiej jest przyjąć takie przekonanie, to siły zewnętrzne, podłe, ale śnieg upodliły. Teraz jestem alkoholikiem przez te siły. Zdradzą swoją żonę przez te siły. Straszne są te siły. A trudniej jest przyjąć prawdę, którą mówi Bóg. Nie. To nie te siły są problemem. Nawet jeżeli one przez grzech mają dostęp, prawda, do naszych. Dzisiaj być może w Kościele też jest dużo przekonania takiego demonicznego. Wiecie, te demony, te diabły tam nam tak robią w tym życiu koło pióra, że strasznie. Ale trudniej sobie powiedzieć, jestem grzesznikiem. Prawdziwym problemem jest grzech, który mieszka we mnie. Jest grzech, który mieszka we mnie. To przez grzech, który mieszka we mnie, te siły, te nadziemskie władze, zwierzchności, te żywioły świata mają dostęp do mojego serca, do mojego życia, do mojego małżeństwa, do mojej rodziny, do mojej służby i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, trudno jest człowiekowi powiedzieć, słuchajcie, to ja jestem winny. Tutaj, kiedy tak zobaczymy to, kiedy zobaczymy to tak, jak Bóg mówi, problemem jest grzech, który mieszka we mnie, to tutaj jedynym rozwiązaniem, słuchajcie, jest krzyż Golgoty. Nikt i nic nie rozprawi się z grzechem człowieka. Jedynie Boży Syn, który oddał swoje życie na krzyżu Golgoty. I teraz, słuchajcie, stoimy przed cudownym paradoksem krzyża. Chciałbym, żeby to dobrze wam narysować, abyśmy wyszli z tego pomieszczenia zachwyceni. Nie dlatego, że ja tak pięknie mówię, ale żebyście zobaczyli ten krzyż i ten cudowny paradoks krzyża. Coś, co wyglądało jak klęska. Coś, co wyglądało jak porażka. Było największym zwycięstwem w dziejach tej planety. Najpotężniejsza wtedy władza polityczna, Rzym, i najdoskonalsza wtedy religia, judaizm, sprzysięgły się razem, aby posłać Jezusa na krzyż. I dopięli swego. Jezus umiera na krzyżu. I oni myśleli, przegrał. I oni myśleli, został unieszkodliwiony, załatwiliśmy go. Myśleli, że to ich zwycięstwo. Tymczasem krzyż to było wielkie zwycięstwo, ale nie ich. To było wielkie zwycięstwo Boga w Jezusie Chrystusie. Wtedy zobaczcie, władcy świata tu na ziemi, tak? I wszystkie te nadziemskie władze i zwierzchności na okręgach niebieskich nie widzieli tej mądrości, która stała za ukrzyżowaniem Syna Bożego. Nie zauważyli jej, nie spostrzegli. Jego śmierć stała się nie ich zwycięstwem, ale stała się ich potężną klęską. On wypełnił prawo i kiedy wypełnił prawo, jako sprawiedliwy oddał swoje życie za nas. Tak? Wziął grzech na siebie, abyśmy my mogli otrzymać Bożą sprawiedliwość. Tak jak mówi Paweł w drugim liście do Koryntian, to co czytaliśmy przed chwilą, tak? On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Więzy, które przez prawo pętały i Żydów, i pogan, tak? Mówiliśmy o tym, tak? Inaczej Żydów może, inaczej pogan, ale przez prawo te więzy pętały i Żydów, i pogan. Zostały zerwane. Droga do nowego życia stanęła otworem. Pamiętacie, kiedy Jezus umarł? Jest taki obraz w Ewangelii Mateusza, kiedy zasłona rozciera się z góry na dół, bez udziału człowieka. Oto droga do Najświętszego, droga do Bożej obecności. Powrót do Boga stoi otworem. Słuchajcie, przed erą środków masowego przekazu najlepszym sposobem na ogłoszenie zwycięstwa był taki pochód triumfalny, w którym wystawiano na publiczny pokaz zarówno zwycięzców, jak pokonany, prawda? Tak, tak to przez wiele, wiele lat starożytności i później też trochę praktykowano, prawda? Kiedy jakiś wódz odniósł wielkie zwycięstwo, to prowadził za sobą swoje wojska, żeby pokazać, jakich dzielnych ma żołnierzy, jaką dzielną ma armię, ale też tam w tym orszaku był kto? Ci, którzy byli pokonani, którzy zostali wzięci jako jeńcy, prawda? I rzeczywiście, tutaj Paweł się odnosi do takiego obrazu, zobaczcie ten 15 werset, tak? Rozbroił na ziemskie władze i zwierzchności i co zrobił jeszcze? I wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi, tak? A więc Chrystus zwyciężył i oto Paweł ma przed oczyma i nam maluje ten obraz, tak? Jego zwycięski, triumfalny pochód. On idzie jako zwycięzca i wiedzie za sobą jeńców. Pięknie to Paweł, sięgając do 68 psalmu, gdzie cytuję Efezjan, prawda? Mówi tak. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, tak? A co się dalej dzieje? I ludzi darami obdarzył. Rzeczywiście, słuchajcie, tak jest. Wrogowie zostali pokonani, wzięci do niewoli, a dziś Chrystus udziela ludziom darów. Tych darów, które zdobył dla nich. Właśnie tam, na krzyżu Golgoty. Udziela usprawiedliwienia, udziela uświęcenia, udziela życia wiecznego z nim. Amen. Zobaczcie, jak to może być, że niektórzy mówią, że sami mogą to wypracować. Usprawiedliwienie, uświęcenie, życie wieczne z nim. Wszystkie te rzeczy zostały zdobyte przez Syna Bożego wtedy, kiedy odniósł to największe zwycięstwo. Kiedy cały świat myślał, koniec, zginął, przegrał, został unieszkodliwiony. To jest klęska. Cały świat. Jego uczniowie tak myśleli. Prawda? A tymczasem okazało się, że to było potężne zwycięstwo Syna Bożego, który kiedy zwyciężył, wziął jeńców, związał ich moc, rozbroił je, tak powiedziałem, tak? A ludzi obdarzył darami, na które ludzie w żaden sposób nie zasługiwali. Objawiła się jego potężna łaska. Udzielił mi usprawiedliwienia, usprawiedliwił mnie przed Bożym tronem. Nie umrę, ale będę żył. Dziś każdego dnia uświęca mnie, uczy mnie, pokazuje, przeprowadza przez różne próby, poddaje próbie moją wiarę i prowadzi mnie do dzieła doskonałego. Po co? Abym pewnego dnia stanął w jego obecności, w uwielbieniu. Uwolnił mnie od kary za grzech. Dziś uwalnia mnie od mocy grzechu. I przyjdzie piękny dzień, w którym będę uwolniony od obecności grzechu. To wszystko Chrystus zdobył dla mnie na krzyżu. I dla każdego, kto uwierzy.